Kiedy rozważamy ten kerygmat i widzimy to wydarzenie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, jesteśmy świadkami, jak Bóg ze zła wyprowadza dobro. Ze śmierci przechodzi do życia. Tutaj też możemy wrócić na chwilę do tych wydarzeń, które przeżywaliśmy w okresie Wielkiego Postu, do figury Józefa, sprzedanego w niewolę. Znamy tę historię, kiedy Józef, jeden z braci, trochę odstawał, ponieważ urodził się w bardzo późnym wieku w rodzinie Jakuba. Jego bracia nie bardzo go lubili, z tego względu, że miewał sny, z tego względu, że był lepiej traktowany przez ojca. Oni musieli pracować, a on przechadzał się pośród nich w długiej szacie z rękawami, może nawet jakiejś ozdobionej, różnymi wzorami, co im przeszkadzało. Nienawidzili tego brata, nienawidzili Józefa, więc go odrzucili. I w takim sprzyjającym momencie postanowili go zabić, wrzucić do studni. I on przesiedział jakiś czas w tej studni, a następnie został z tej studni wyciągnięty i sprzedany w niewolę, sprzedany do Egiptu. I to jest historia Józefa, która jest zapowiedzią tego, co wydarzyło się w życiu Jezusa Chrystusa. Bo właśnie ten Józef, on doświadczył wielkiej krzywdy ze strony swoich braci. Bo przecież w sposób, no w sumie niewinny, został wrzucony do tej studni. Tymi braćmi kierowała zawiść, nienawiść, agresja. Został wrzucony tak, żeby go nie było, żeby go unicestwić. A potem jeszcze narodziła się okazja, żeby mieć z tego jakieś pieniądze, więc go sprzedali do niewoli za 20 srebrników. To jest figura Jezusa Chrystusa. I później te wydarzenia toczą się tak, że ten Józef w Egipcie staje się królem, staje się kimś wielkim, prawie że na równi z Faraonem, wydziela żywność w czasach wielkiego głodu i przybywają ci bracia, którzy go wcześniej sprzedali, nawet go nie rozpoznają, ale on ich rozpoznaje. I z czasem się okazuje, że to wszystko było pewnym błogosławieństwem, czymś przewidzianym przez Boga, dlatego aby uratować człowieka. Mimo że my czasami tego nie widzimy, ale Pan Bóg już przewiduje w naszym życiu wiele wydarzeń, które czasem są takim wtrąceniem do studni, czasem takim doświadczeniem krzywdy, czasem takim właśnie obrazem odrzucenia, cierpienia, niezrozumienia, co przychodzi nam przeżyć. I tutaj trudno się z tym nie zgodzić, bo każdy z nas ma w swoim życiu taki moment, w którym siedzi jak ten Józef w studni. Jest przez kogoś zdradzony, opuszczony, może zniszczony, może czasem właśnie jakieś złe słowa, pogarda. To wszystko sprawia, że cierpimy do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I to jest takie położenie, gdzie mówimy koniec. Nic już więcej w moim życiu się nie wydarzy. I takie samo położenie było Jezusa Chrystusa na krzyżu. Po ludzku to był koniec. Nawet apostołowie, którzy słuchali o Jego zmartwychwstaniu, byli świadkami Jego przemienienia. Nikt o tym nie pamiętał, że były w Starym Testamencie figury, które mówiły, że Chrystus będzie cierpiał, że zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie było takiej możliwości, żeby w tym momencie takim dramatycznym odnieść się do tej figury Józefa egipskiego, do doświadczenia tej krzywdy, którą on miał, a z której to Bóg wyprowadził konkretne dobro, ratunek dla wszystkich, później w czasach głodu. I to samo właśnie przeżywamy, kiedy patrzymy na krzyż Jezusa Chrystusa i tę dobrą nowinę potwierdza sam Piotr, który mówi, że to on był tym odrzucony przez nas. On był tym zabitym przez nas. To my go wtrąciliśmy do tej studni, tak jak tego Józefa. To my sprawiliśmy ten cały ogrom cierpienia. Ale Bóg nie odpłacił złem za zło, tylko on to wszystko przyjął na siebie, bo widział już, jakie z tego będzie rosło dobro, że to jest droga odkupienia, droga nowego życia, droga przełamania tego kręgu śmierci, że człowiek nie musi pozostawać w takiej sytuacji niewoli, ale kiedy właśnie patrzy na Chrystusa, który zwyciężył śmierć, może mocą tego zwycięstwa przezwyciężać własne śmierci, to wszystko, co nas ogranicza. To, że nie potrafimy przebaczać, to, że się zamykamy w sobie, to, że uciekamy, to, że się alienujemy, to, że lubimy tak zwany święty spokój, to wszystko może być przekroczone przez fakt, że Chrystus zmartwychwstał w moim życiu. To jest świętowanie zmartwychwstania, nie tylko ograniczone do tego, by się wspólnie spotkać w gronie rodzinnym, ale ono właśnie idzie dalej, przede wszystkim przenika moją duszę, moje serce, moje myśli, moje pragnienia i sprawia, że właśnie w tym zmartwychwstaniu widzę szansę dla siebie, szansę właśnie tego powrotu do Ojca, że nie muszę siedzieć w tej studni, że On mi podaje rękę, więcej, On nawet schodzi do tej studni, do tego mojego dna, by mnie stamtąd wydobyć. Nie jakimś dobrym słowem, ale wprost rękami, które były przybite do krzyża. To właśnie obwieszcza Piotr, że ten Chrystus, on tak postąpił z każdym z nas, mimo że należała nam się śmierć za to, co zrobiliśmy, bo w końcu ukrzyżowaliśmy Boga, to On w ten sposób zszedł do naszego życia. Przez krzyż dał nam moc zmartwychwstania i życia wiecznego. To jest naprawdę nowe otwarcie, które robi Piotr wobec tych, którzy go słuchali w momencie Pięćdziesiątnicy, w momencie zesłania Ducha Świętego.
Tak jak mówiliśmy, naraża się Żydom, ale też w Ewangelii Świętego Mateusza mamy takie nieprzyjęcie zmartwychwstania Chrystusa. I to knucie, i ta historia, która po dziś dzień pogłoska, jak pisze Mateusz, między Żydami trwa aż do dnia dzisiejszego.
Cały czas jest warte podkreślenia to, że tam jest ogromny realizm tego wydarzenia, że jest ono niepodważalne. Natomiast to, że to jest zmienione przez to kłamstwo i próba zniekształcenia też poprzez pieniądze, to jest nic nowego. To jest to, co dzieje się nieustannie też dzisiaj w świecie i w ogóle. My najpierw możemy popatrzeć na tych żołnierzy, którzy mogli być świadkami zmartwychwstania i życie ich mogło się zmienić, ale oni wybrali pieniądze i wzięli pieniądze i poszli z tymi pieniędzmi i zaczęli głosić te kłamstwa. Powtórzę, mogli być świadkami zmartwychwstania. Mogli w tym momencie przeciwstawić się temu dyktatowi zła, który właśnie dzierżył w dłoni ten potężny oręż w postaci pieniądza, który oszukuje i zawsze oszukuje, ponieważ no, to jest też taka rzeczywistość chciwości tego, co też w nas jest, że można za pieniądze nawet sprzedać swoją wiarę.
Ale ja myślę, proszę księdza, że te pieniądze i te knowania i te starania, no dużo zamieszania tutaj, w pewnym sensie też są świadkiem czy dowodem zmartwychwstania. Bo gdyby go nie było, nie potrzeba było wydawać pieniędzy, ani tyle wysiłku ponosić, żeby ukryć tę prawdę.
Ale to już jest potrzebny zmysł takiej głębokiej mądrości kogoś, kto analizuje te fakty, fakt po fakcie i widzi, że jeżeli ktoś zainwestował tyle pieniędzy, tyle wysiłku i tyle trudu, żeby ukryć to, co jest prawdziwe, to znaczy, że to musi być naprawdę prawdziwe. Ale w takim pierwszym odruchu, kiedy jest ogłoszona jakaś plotka, kiedy jeszcze nic nie wiemy, że za to zostały wzięte jakieś pieniądze, no to łatwiej jest przyjmować takie pogłoski, żeby też przypadkiem to nie zmieniało nic w moim życiu. To jest taki kontrast wobec tego, co słyszymy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu. Bo z jednej strony słowo, które jest ostre, które jest mocne, które jest prawdziwe, fundamentalne, ten kerygmat zmienia życie ludzi i ona naprawdę łamie kręgosłupy, łamie też w taki sposób, że dotyka tych rdzeni zła, tego, co właśnie zostało pokonane przez to zmartwychwstanie. Bo to jest taka prawda o tym zmartwychwstaniu, że ono naprawdę idzie bardzo głęboko, aż do rdzeni tego zła, ale to też się wiąże z pewnym wysiłkiem, z pewną ofiarą. Bo teraz trzeba oddać swoje życie, pójść za Jezusem Chrystusem na krzyż, dać się z Nim ukrzyżować. Nie każdy to chce zrobić, nie każdy wyobraża siebie w tej rzeczywistości, bo może chciałby zbawienie dostać w taki sposób, nie wiem, jakby wystarczyło dwa razy klasnąć albo zaśpiewać jakąś piosenkę. Może są i tacy, którzy myślą w ten sposób, że jak się coś zrobi, to będzie zbawienie. A tutaj wręcz
znaczy, ale to mi się wydaje, że taka
głębokie,
trochę niebezpieczna droga na skróty.
Bardzo
że wszyscy oprócz Jana apostołowie oddali życie za kerygmat, ale Chrystus od pierwszego spotkania wychowywał ich do tego, że gdyby przy tym pierwszym spotkaniu, kiedy powołał uczniów, powiedział, wy za mnie umrzecie, no to nie wiem, czy któryś tam by został. Więc to też jest taka droga na skróty. Natomiast pozostaje pytanie, na ile nośna ta prawda o zmartwychwstaniu jest w naszym życiu. To, co w psalmie 16 czytamy. Dlatego cieszy się moje serce, dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. I przychodzi mi na myśl przed miesiącem opublikowany sondaż, z którego wynika, że 50% młodych ludzi nie widzi różnicy między związkami niesakramentalnymi, tak zwanym życiem na kocią łapę i małżeństwami, ponieważ nie widzą w otoczeniu swoich rodziców i starszych, żeby ten sakrament w jakiś zauważalny sposób wpływał na związek kobiety i mężczyzny. Nie widzą właśnie tej siły nośnej chrześcijaństwa.
I dlatego trzeba wracać do tego, co powiedział Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Trzeba być świadkiem tego sakramentu. Inaczej mówiąc, jeśli nie jestem świadkiem tego, w co wierzę, to moja wiara staje się taką tylko wizytówką, która niekoniecznie cokolwiek oznacza. To może być coś, co osiągnąłem kiedyś, tak jak czasami jest ktoś lekarzem, który ma bardzo bogaty życiorys i dużo tytułów przed swoim nazwiskiem, ale jak jest niepraktykujący, to taki lekarz niewiele wniesie do społeczeństwa, ale może się nazywać lekarzem, prawda?